With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 88 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zdrowaś Mary.
Czy wiecie, jaki motyw działania winien mieć świecki katolik, żeby nie tylko starać się o świętość osobistą, lecz także innych prowadzić do Boga, uświęcać ich i uszlachetniać? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszej pogadance godziny różańcowej.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Instynkt popycha zwierzęta do rodzenia, żywienia się, chronienia potomstwa. Instynkt każe ptakom budować gniazdka dla piskląt i odlatywać do ciepłych krajów na zimę. Instynkt skłania pająka do rozwieszania misternej pajęczyny, a pszczoły do inżynieryjnej budowy pojemnego plastra na zbiór miodu. Instynkt zwierząt jest tak silny, że żaden gatunek nie zaniedba czynności, jaką mu Stwórca przez instynkt nakazuje. Z człowiekiem jest inaczej, bo ma on rozum i wolną wolę. Ale człowiek musi mieć jeszcze motyw działania. Wola jest nieraz leniwa lub obojętna, dlatego potrzebuje bodźca, pobudki, uzasadnienia, słusznego powodu do działania. Motyw pobudzający do czynności działa podobnie jak iskra zapalająca motor. Im iskra silniejsza, tym pewniejszy, mocniejszy zapłon, start. Każdy czyn ludzki, cnota i zbrodnia mają za sobą jakąś pobudkę. Miłość Boga i ludzi jest motywem działania ludzi świętych. Zemsta i niepohamowana żądza wzbogacenia się może być pobudką zbrodniarza. Żołnierz oddaje swe życie z miłości do ojczyzny. matka będzie czuwać dzień i noc nad dzieckiem, żeby przywrócić mu zdrowie. W jednym i drugim przypadku pobudką działania jest miłość. Miłość ojczyzny i miłość dziecka. A jaki motyw działania winien mieć świecki katolik? Żeby nie tylko starać się o świętość osobistą, lecz także innych prowadzić do Boga, uświęcać ich i uszlachetniać. O tej pobudce powiem w dzisiejszej pogadance pod tytułem Powszechne kapłaństwo chrześcijan. Może pomyślicie, że chcę podtrzymywać istniejące zamieszanie, gdy wybrałem temat o powszechnym kapłaństwie, którym jesteśmy wszyscy ubogaceni. Pomyślicie, że to chyba jakiś wymysł duchowieństwa, ażeby zaradzić brakowi powołań kapłańskich i przerzedzeniu się szeregów kapłaństwa w ostatnich czasach. Tymczasem wcale nie. Nie jest to wymysł ani papieża, ani biskupów, ani jakiegoś mądrego liturgisty. Nauka o powszechnym kapłaństwie była znana już w Starym Testamencie. U stóp góry Synaj Bóg zapowiedział ludowi wybranemu przez usta Mojżesza: jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Rzecz godna uwagi, że to powszechne kapłaństwo narodu izraelskiego nie usuwało w cień kapłaństwa hierarchicznego, które sprawowali kapłani i arcykapłani z rodu Arona. Kapłaństwo powszechne narodu wybranego skupiało się, wyrażało i osiągało swój szczyt w kapłaństwie hierarchicznym, które sprawowało kult publiczny i składało ofiary krwawe i bezkrwawe. Kościół stał się spadkobiercą ludu wybranego, ludu Bożego i świętego. To też członkowie ludu Bożego Nowego Testamentu stają się nowym królewskim kapłaństwem. Naucza o tym wyraźnie święty Piotr. Tak zwracał się do gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej. Wy zaś jesteście rodzajem wybranym, kapłaństwem królewskim, ludem świętym, narodem do Boga przynależnym. Głos świętego Piotra o kapłaństwie ludu nie jest jedyny. O kapłaństwie wiernych naucza również święty Jan Apostół w Księdze Objawienia. Jemu, który umiłował nas i zbawił nas przez krew swoją od naszych grzechów, który uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, Ojca swego, jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Oto oszałamiająca godność każdego chrześcijanina, każdego mężczyzny, każdej kobiety, całej młodzieży i wszystkich dzieci. Pamięć o tej godności powinna towarzyszyć wszystkim, czy to w domu rodzinnym, czy w warsztacie pracy, czy w kręgu towarzyskim, czy podczas zabawy. Pamięć o godności kapłańskiej wspólnej wszystkim wiernym winna być motorem działania wszystkich katolików świeckich. I skąd się ta godność powszechnego kapłaństwa bierze? Skąd spływa? Otóż oba znane nam rodzaje kapłaństwa, i to hierarchiczne, urzędowe, i to powszechne wiernych, wywodzą się i mają podstawę w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika i najwyższego kapłana. Z Jezusem łączy nas wszystkich chrzest, przez który zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i w Jego mistyczne ciało, którym jest Kościół. Przez chrzest upodobniliśmy się do Chrystusa i weszliśmy w żywą wspólnotę z Chrystusem, kapłanem i z Jego Kościołem. W Nim, Chrystusie Najwyższym Kapłanie, i przez Niego sprawujemy w Kościele i w całym świecie chrześcijańską służbę Bożą, służbę kapłańską. Misję do tej służby potwierdza sakrament bierzmowania, który napełnia nas mocą Ducha Świętego. Eucharystia, Komunia Święta jednoczy nas ściśle z Chrystusem i daje duchową energię do ewangelizacji świata i jego uświęcenia, szczególnie w swoim środowisku najbliższym, w rodzinie. Sakrament małżeństwa uświęca życie domowego Kościoła. Jaki cel miał Chrystus, że dopuszcza wszystkich wiernych do udziału w swoim kapłaństwie? Ojcowie Soboru Watykańskiego II wyjaśniają tę sprawę. Przedwieczny kapłan Jezus Chrystus pragnął, aby jego świadectwo o Bogu Ojcu, o jego miłości do nas, o odkupieniu i przeznaczeniu nas do nieba, a także jego posługa głoszenia dobrej nowiny i uświęcania ludzi, trwały nieprzerwanie nie tylko za pośrednictwem kapłanów i biskupów, lecz także za pośrednictwem ludzi świeckich. Oczywiście jest różnica między kapłaństwem hierarchicznym, urzędowym, biskupów i kapłanów, a kapłaństwem powszechnym wiernych. Oba rodzaje kapłaństwa różnią się istotowo, a nie tylko stopniem. Kapłaństwo wiernych znajduje w kapłaństwie hierarchicznym swój szczyt. Sobór Watykański poucza, kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie podporządkowane. Jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w kapłaństwie Chrystusowym. Kapłan urzędowy, mianowicie dzięki władzy święceń, jaką się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje nim. Sprawuje w zastępstwie Chrystusa ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. Pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, przez świadectwo świętego życia, zaparcie się siebie i czynną miłość. Pragnę, abyście dobrze uchwycili różnicę między kapłaństwem hierarchicznym a kapłaństwem wiernych. Różnica ta polega na tym, że biskupi i kapłani na mocy święceń i sukcesji od apostołów działają w zastępstwie Chrystusa, w sprawowaniu Eucharystii i innych sakramentów, w głoszeniu nauki Chrystusa i w przewodzeniu ludowi Bożemu na drodze zbawienia. Kapłaństwo hierarchiczne zwie się także kapłaństwem służebnym, bo Jezus Chrystus powiedział do apostołów i swych przyszłych biskupów i kapłanów, by przewodniczyli ludowi na jego wzór. On zaś nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oba rodzaje kapłaństwa są pochodzenia Bożego, ale gdy powszechne kapłaństwo wierni otrzymują od Chrystusa przez chrzest, to biskupi i kapłani urzędowo otrzymują je na mocy sukcesji apostolskiej i święceń biskupich i kapłańskich. Kandydatów do kapłaństwa urzędowego powołuje sam Chrystus, który powiedział o nich: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. W przeciwieństwie do kapłaństwa służebnego, urzędowego, kapłaństwo wiernych jest nazwane kapłaństwem królewskim, bo nie lud Boży jest dla kapłana, lecz kapłan dla ludu. Wyjątkową i niepojętą władzą kapłana urzędowego jest sprawowanie Eucharystii i przewodzenie ludowi w miłości, a jej świadectwem najwznioślejszym jest śmierć w obronie ludu Bożego. Kapłani urzędowi na mocy święceń kapłańskich służą powszechnemu kapłaństwu wiernych, ubogaconych Duchem Świętym, odkupionych męką Chrystusa i ożywionych miłością i łaską. Powiecie mi, skoro nauka o powszechnym kapłaństwie wiernych nie jest nowością, bo znana już była w Starym Testamencie, to dlaczego dopiero teraz się o nie dowiadujemy? Otóż im bardziej będziemy wgłębiać się w poznawanie Ewangelii, ciągle będziemy zdumieni jej nowością. Ciągle niejako musimy dorastać do tajemnic głoszonych w Ewangelii. W biegu historii nauka ta o królewskim kapłaństwie wiernych nie dotarła do świadomości powszechnej wiernych. Ostatni Sobór Watykański wydobył ją na światło dzienne z mroku zapomnienia. Od czasów reformacji protestanckiej, która odrzuciła kapłaństwo hierarchiczne, to znaczy władzę papieża, biskupów i kapłanów, Kościół siłą reakcji podkreślał przede wszystkim władzę kapłaństwa hierarchicznego, urzędowego. Protestanci nie nazywają swych przywódców duchowych kapłanami, tylko ministrami, predykantami. Jednak tradycja Kościoła katolickiego przechowała wiernie naukę o powszechnym kapłaństwie wiernych. Znajdujemy ją w dogmatach, w liturgii i w nauce ojców Kościoła. Przypomnę potwierdzenie z liturgii prawdę o powszechnym kapłaństwie wiernych. Oto słowa niedzielnej prefacji. On, Chrystus, cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem odkupionym. W czasie ofiarowania kapłan modli się: módlcie się, bracia, aby moja i wasza ofiara była przyjęta przez Boga Ojca Wszechmogącego. Wierni bowiem razem z kapłanem ofiarują hostię świętą. Również w pierwszej modlitwie eucharystycznej kapłan modli się: za nich, za wszystkich tu obecnych, składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia. I oni ją składają za siebie oraz wszystkich sobie bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. My przeto, Panie, słudzy Twoi oraz lud Twój święty, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Wierni nie koncelebrują mszy świętej, ale w niej uczestniczą. Ofiarują ją Bogu na chwałę i dla swego zbawienia przez pośrednictwo kapłana. Powszechne kapłaństwo wiernych jest wspaniałym tytułem do radości i chwały, tytułem przynależności do Kościoła, który jest królestwem kapłanów, ludem świętym, własnością Boga. Posiadamy boskie szlachectwo. Jakże ono zobowiązuje nas wszystkich, was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, i mnie, do dzieła uświęcenia siebie i drugich. Tytuł powszechnego kapłaństwa niech nas pobudza do działania, aby z życia naszego uczynić ofiarę żywą, świętą i przyjemną Bogu. Bądźmy świadkami Chrystusa w swoim środowisku, w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy i rozszerzajmy Jego Królestwo na ziemi.
Śmiechu w ludzkich uchowań.
teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Jutro, 11 lutego, obchodzone jest święto chrześcijańskie, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku, w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorego miało związek z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat wcześniej, 11 lutego w 1984 roku, papież napisał list apostolski Salvisi Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: czyń dobro cierpieniem i czyń dobro cierpiącym. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie, niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego. W tym roku Dzień Chorego odbędzie się pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” z Ewangelii świętego Mateusza. Papież przypomina postać świętej Matki Teresy, która uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. Dziękując wolontariuszom, zachęca, aby nadal byli oni znakiem obecności Kościoła. Papież wzywa wszystkich na różnych poziomach do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężania kultury zysku i odrzucenia. W tym roku centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście świętej Matki Teresy, założycielki Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Szczególnie w lutym Ojciec Święty zachęca do modlitwy o wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Przed świętami Bożego Narodzenia otrzymaliście świąteczny prezent od godziny różańcowej – kalendarz na rok 2019. Na każdej kolejnej kartce zamieściliśmy kupony, które możecie użyć, aby włączyć się do naszych comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej.
W marcu czcimy świętego Józefa i z ufnością zanosimy się prośby do Niego, nowenie odprawiane ku Jego czci. Ponawiam serdecznie zaproszenie do udziału w nowenie, do patrona rodzin, patrona ludzi pracujących, patrona dobrej śmierci, obecności Jezusa i Marii i opiekuna Kościoła Świętego. Niech ta nowena, która trwa od 10 marca, przypomina Wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, do ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, o, przyszedł czas. Gdy ptaszko